do 8. Zaczynamy przy Polanki 58 w Gdańsku.
Za pół godziny zapadnie decyzja, czy kamienica, która tam stoi, wróci w ręce niemieckich właścicieli.
Potem polecamy inny adres, Szczęśliwa 13 we Wrocławiu.
Co tam jest? Za chwilę wyjaśnimy.
A na koniec naszej wędrówki palcem po mapie, Warszawa, ulica Twarda.
Tam już czeka na was gospodarz kontrwywiadu RMF FM, Konrad Piasecki.
Jego gościem będzie za chwilę Grzegorz Schetyna, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Zgodnie z obietnicą zaczynamy od Polanki 58 w Gdańsku. Pod tym adresem znajdziecie kamienicę, o którą upomnieli się niemieccy właściciele. Za pół godziny gdański sąd apelacyjny wyda decyzję, czy dom wróci w ręce spadkobierców Augusta Lindhoffa.
Na Polanki o poranku Wojciech Jankowski. Wojtku, co czeka kilkunastu mieszkańców kamienicy? Oni zostaną eksmitowani?
No tego niestety nikt dziś powiedzieć nie może. W najczarniejszym scenariuszu miasto Gdańsk będzie musiało tym ludziom poszukać mieszkań zastępczych, ale żaden z mieszkańców takiego rozwiązania nie zakłada.
Zobaczymy, no kurczę, no. No, ja jestem dobrej myśli w każdym razie, nie?
No sąsiedzi tego pana także są dobrej myśli, nie wszyscy mogą pojechać do sądu, część musi po prostu pójść do pracy.
Śnieg przyczyną porannych awarii na Podbeskidziu. Kilkaset domów nadal nie ma prądu.
W tej chwili naprawianych jest ostatnich 6 stacji średniego napięcia w okolicach Koszarawy i Przyborowa.
A dziś piątek, 13.
Jak sprawić, by 13 nie była pechowa?
Można ją po prostu usunąć. Tak właśnie stało się na ulicy Szczęśliwej we Wrocławiu.
To jest 14, to musi być po drugiej stronie. Gdzieś tutaj
jest 9.
To musi być w takim razie z tyłu.
Tam też nie ma.
Czyli zanik numer.
No to lipa, no nie ma 13.
A jak to możliwe, że idą numery?
Bo to Szczęśliwa jest tego.
Nie ma. Nasz reporter Maciej Stopczyk ostatecznie ustalił, że pod 13 była kiedyś kamienica. Gdy ją wyburzono, pechowy numer na Szczęśliwą już nie wrócił.
Barack Obama kilka minut temu wylądował w Japonii. Od Tokio rozpoczyna pierwszą wizytę w Azji.
A jego poprzednik, George Bush, po raz pierwszy od ponad roku oficjalnie przemówił.
Po pierwsze chcę poinformować, że istnieje życie po Białym Domu. Laura i ja jesteśmy szczęśliwi, zdrowi, we własnym domu, w naszej ziemi obiecanej, mówił wczoraj Bush w Dallas, oczywiście w stanie Texas.
Prawie 8:02, czas na ostatni w tym tygodniu kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i jego gości. Dzień dobry.
Szef klubu Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chłopaki nie płaczą?
Nie.
Mężczyźni też nie?
Zależy, trzeba ich pytać.
Pan czasami płacze?
Rzadko bardzo.
Pan się zwierza mediom, opowiada o swych ranach, o końcu bliskich, osobistych relacji z Tuskiem. Odpowiada, chłopaki nie płaczą. Bolesne to.
Ja się nie zwierzam mediom. Udzieliłem jednego wywiadu, w którym opisałem historię ostatnich tygodni. Każdy ma do tego prawo. Polityk
też.
Też
otwarcie pan opisał.
Ale uważam, że potrzebne to było. Także opisałem swoje odczucia i swoją ocenę tej sytuacji.
Doceniam szczerość polityków oczywiście.
No wie pan, no, to też ludzie.
Ale nie poczuł się pan po tym, chłopaki nie płaczą, urażony i dotknięty?
Nie, to znam ten greps i często sam go używam.
Czyli wziął to cytat ze Schetyny, tak?
Tak, zostawmy.
Dziś zaczął pan inaczej patrzeć na odejście Płażyńskiego, Lechowskiego, Rokity, Gilowskiej?
Nie, no patrzę na projekt Platformy na te 9 lat. Też z takim doświadczeniem tych ostatnich tygodni, ale patrzę na czystą politykę trochę inaczej, ale to nie zmienia faktu, że wiem, jaką wartością jest to, co zbudowaliśmy.
Paweł Śpiewak, człowiek, który też patrzy na projekt Platformy Obywatelskiej i też z sympatią, bo był wszak politykiem Platformy, mówi, każdy, kto przy Tusku za bardzo wyrasta, musi prędzej czy później z Platformy odejść.
Nie mam, nie podzielam takiego zdania.
No, nie miał pan takiego poczucia, że pan zanadto wyrósł i dlatego pan został przesunięty na odcinek sejmowy?
Nie, raczej nie. Raczej to oczywiście przyszłość to oceni. Wszystko
ale
jest
tylko
przed nami.
Raczej nie.
No bo to wszystko się dzieje. Znaczy ta polityka jest bardzo taka intensywna, ale ona się zmienia, więc ja bym chciał ocenić ją, kiedy zdarzą się następne rzeczy, kiedy będzie kampania, wybory prezydenckie, następne wybory, wtedy będziemy mogli ocenić to, co działo się w tym roku i w tych ostatnich miesiącach.
A w panu jest taka chęć powrotu do tej sytuacji sprzed afery hazardowej, do tych bliskich relacji, czy pan uważa, że to jest
nie, ja uważam, że
bezpowrotny koniec?
To jest, pewne rzeczy się dzieją i one jakby wyznaczają nową rzeczywistość. Także w polityce.
Ale
i
ja
tak
pytam o chęci, o emocje. Czy pan by chciał?
Nie. Znaczy uważam, że coś się wydarzyło i to trzeba po prostu przyjąć jako jakby fakt dokonany. Jest nowa rzeczywistość i ją trzeba zabudowywać politycznie.
Nie chciałby pan powrotu do tych relacji?
Znaczy, to nie jest kwestia moich chęci.
Nie, no ale również pańskich chęci.
To jest, sprawa jest zamknięta, więc jest nowa rzeczywistość i chcę ją w nowy sposób układać politycznie.
Schetyna jest prawie ugotowany. Ktoś obok Tuska zacznie teraz rosnąć i wypychać Schetynę. Znowu Śpiewak. Widzi pan tego potencjalnego wypychacza?
Trudno mi powiedzieć. Ja uważam, że ten wariant, ten przyszłość Platformy też zależy od zbudowania tych relacji i w klubie, między klubem a rządem. No, ja nie uważam, żeby się wydarzyły jakieś nowe trudne rzeczy.
A może lepszym sposobem na odbudowanie przyjaźni z Tuskiem jest opowiadanie o tym, że jest dotkniętym palcem Bożym geniuszem, tak jak niektórzy to robią.
To zostawiam tym niektórym już, żeby tak to opisywać.
A pan też tak uważa jak Sławomir Nowak?
Jakbym uważał, to bym tak powiedział. Znaczy, jak uważam, to mówię, ale tu mam inne zdanie.
Bo coraz mniej Polaków też tak uważa. W sondażach prezydenckich Tusk 24, Kaczyński 16. Bieda.
Ale to potwierdza, że zresztą mówiłem o tym od miesięcy wielu, że tych dwóch kandydatów rozda między siebie ten wyścig prezydencki i ostateczne zwycięstwo.
A pan uważa, że takie sondaże determinują i mobilizują Tuska, czy wręcz przeciwnie, podcinają mu skrzydła?
Ja uważam, że jeszcze nie mentalnie nie zaczęła się kampania wyborcza, kampania prezydencka. Znaczy prezydent ją zaczął, a rząd...
Rząd ją prowadzi od 2 lat, tak
twierdzą
niektórzy.
Ale rząd jest w projekcie podsumowania 2 lat rządu, także nie ma takiej kampanii czystej wyborczej prezydenckiej Tusk-Kaczyński, więc ona to jest taka kampania sondażowa, więc oceniamy sondaże, potem zamykamy i czekamy na następne.
A pan będzie namawiał Tuska na start?
Ja uważam, że to jest sprawa bardzo naturalna i oczywista.
Ale czy uważa
i w maju
pan,
będzie podjęta decyzja,
że po wybuchu afery szanse na to są większe czy mniejsze?
Nie ma znaczenia. Ja uważam, że to jest kwestia oczywiście, jak wyjdziemy, jak będzie pracować komisja, jakie będzie jej sprawozdanie, ale to nie ma wpływu na kampanię wyborczą prezydencką i na rozstrzygnięcie prezydenckie.
Cimoszewicz się waha, ale raczej nie. Olechowski ma problemy w SD. Wszystko wskazuje na to, że to starcie Tusk-Kaczyński jest nieuchronne.
Że ono jest nieuchronnie się zbliża, że to będzie starcie Tusk-Kaczyński, ale też starcie Platforma PiS, czyli jakby to wyczerpuje to polityczne zamówienie, które w Polsce funkcjonuje. Starcie tych dwóch partii.
A ma pan z tyłu głowy pomysł na to, kto, jeśli nie Tusk?
Nie. Mi się wydaje, że...
Komorowski?
Nie myślę o tym, że... wydaje mi się, że sprawy naturalnie będą się rozstrzygać i będą dojrzewać. I daję sobie te parę miesięcy 2010 roku, żeby w maju w sposób naturalny do tej decyzji dojść.
A wyobraża pan sobie sytuację, w której kandydatem Platformy byłby Andrzej Olechowski?
Bardzo trudne do wyobrażenia, niemożliwe. Z tego powodu, że opuścił Platformę parę tygodni temu. I jakby zapisał się do innego projektu politycznego.
No, zawsze może wrócić.
Może tak, ale nie widzę innej alternatywy niż wyścig prezydencki Tusk-Kaczyński. Wydaje mi się, że wszystko zmierza w tę stronę.
Panie przewodniczący, jaka ustawa będzie pańską perłą w koronie w klubie parlamentarnym Platformy?
No, zobaczymy, ja uważam, że na razie to w perspektywie paru tygodni będziemy mogli powiedzieć, co będzie zgłaszane, czy to będzie IPN, czy dobre przeprowadzenie budżetu, czy inne rzeczy, które pojawiają się cały czas.
Ale ta ustawa o IPN-ie będzie, bo ona tak pojawia się i znika?
Nie, my mamy projekt, pracujemy nad tym w Sejmie, pracuje także Kancelaria Premiera, więc chcemy, żeby to było coś wspólnego. No, powinna być, także jest tylko pytanie, kto będzie, czy będzie rządowa, czy będzie wspólna rządowo-parlamentarna. Ważna, bo sądzę, że po prostu potrzebna taka precyzująca kwestia IPN.
A wróci pan do któregoś z fundamentalnych pomysłów Platformy? Likwidacja Senatu, zmiany w Konstytucji, finansowanie partii?
Mamy taki projekt, chcielibyśmy pozmieniać, troszeczkę popracować nad ordynacjami, bo to jest kwestia wyroku Trybunału, orzeczenia Trybunału, czyli dwudniowe wybory, głosowanie przez pełnomocnika, możliwość łączenia wyborów. Myślimy o wyborach w okręgach jednomandatowych do Senatu. Myślimy o zmianie w ustawie o partiach politycznych. Jest parę rzeczy, które chcemy
przygotować. Ale to wszystko melodia przyszłości.
Nie, to jest kwestia paru najbliższych tygodni. Pracujemy nad tym dosyć intensywnie.
Grzegorz Schetyna, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Chłopaki nie płaczą?
Nie.
A mężczyźni?
Trzeba ich o to zapytać. Od tak odważnego cytatu, przypominamy, rozpoczynał się ten kontrwywiad.